Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Styczniowe, wreszcie zimowe przedpołudnie. Muzyka wichrów w konarach drzew, mgły opalowe ponad polami. Ostatni liście mroźny ściął wiew, okrył sady srebrnymi skrami. Gdy się rozpali królewski strój w bezkresach nieba pogodnej nocy, gwiazd spadających złocisty rój w górę podnosi serca i oczy. Ogniste smugi firmament tną, gdzieś w przepastnej giną ciemności, lecz nim zagasną, magicznie lśnią, jak pozdrowienie z progu wieczności. Cudna jest zimą nie tylko knieja, ale i pole szerokie. Pod słonecznym niebem tysiącem kolorów grające, wyzłocone pieszczotą zimnych promieni o południu, rozbłękitnione zadumą cieni blado-niebieskich, zaróżowione wieczorem miłosnymi pocałunkami zachodu, spowite fioletem mgieł, skrwawione ostatnim błyskiem ginącego dnia. Choć pola zimą wydają się być białą pustynią, to wystarczy trafić na kępę chwastów czy krzewów, wystarczy schylić wzrok na białe karty śniegu, aby przekonać się, że tu również wre życie, bezustanna walka o przetrwanie. Najpierw spotykamy ptaki. Szczególnie okupowane są różnego rodzaju kępy chwastów, których nasiona stanowią podstawową dietę skrzydlatych biesiadników. Tutaj, podobnie jak w lesie, ptaki zmagają się z zimą w wielogatunkowych stadach. Dominującym gatunkiem w takiej grupie jest czynadel. Samiec czynadla nawet zimą cieszy nasze oczy żółtą kamizelką i rdzawym frakiem. Samica, jak to często bywa w świecie ptaków, jest skromniej ubarwiona. Prosta i monotonna pieśń czynadla zauroczyła Beethovena na tyle, że wykorzystał ją w swej piątej symfonii, skracając nieco, ale w zamian przedstawiając w wielu wariacjach. Czynadlom towarzyszą poczeszcze, makolągwy, potrzosy, dzwońce i szczygły. Szczególnie te ostatnie nadają kolorytu ośnieżonym polom zarówno poprzez swe barwne upierzenie, jak i radosny szczebiot, który niemal zawsze towarzyszy tym wesołym ptakom. W pobliżu osiedli nie zabraknie pospolitych wróbli i mazurków. Na polach, podobnie jak w lesie, nie brakuje zimowych gości z północy, dla których Polska jest ciepłym krajem. Takim gościem jest śnieguła, rzepołuch czy jer, bliski kuzyn naszej zięby, od której różni się białym kuprem. Mają też zimowe pola swych skrzydlatych drapieżników. Żerujące ptaki narażone są na ataki krogulców i jastrzębi, które zapuszczają się tu na polowanie z okolicznych lasów. Na wierzchołkach krzewów rosnących na miedzach czatuje biało-czarny srokosz, największa krajowa dzierżba. Głównym zimowym pokarmem srokosza są gryzonie. Nadmiar pokarmu zwyczajem wszystkich dzierżb nabijany jest na ciernie krzewów. Innym ptasim drapieżnikiem, którego ulubionymi ofiarami są gryzonie, jest myszołów. Wraz ze swym kuzynem z tundry, myszołowem włochatym, całe zimowe dnie przesiaduje na ulubionych czatowniach, wypatrując nieostrożnych ofiar. Zimą na polach spotykamy nie tylko ptaki. Najłatwiej przekonać się o tym, odczytując tropy na śniegu. Wprawny obserwator z tych hieroglifów, niczym z białych kart wielkiej przyrodniczej księgi, odczyta wiele fascynujących opowieści. O, tędy przeszły trzy sarny. Ich niewielkie racice pozostawiły na śniegu wyraźne ślady. Najwidoczniej zwabiła je tu soczysta ozimina ukryta pod śniegiem. Ten trop układający się w literę T, należy do czujnego zająca. Trop prowadzi do niewielkiego zagłębienia zwanego kotlinką. Tu zając odpoczywał, a te, niczym nanizane na niewidoczną nić odciski psich łap, należą do lisa. Nie bez powodów. Myśliwi mawiają, iż lis sznuruje. Rozkopany śnieg i kropelka krwi na lisim szlaku świadczą o tym, że rudemu łowcy powiodło się polowanie. Jak widać, zimowe uśpienie to tylko pozory. Zarówno w lesie, jak i na polu można liczyć na ciekawe obserwacje. A więc, pomimo przejmującego chłodu, zabierzmy ciepły sweter i wyruszmy na przykryte śnieżnym całunem pola, a może zima odkryje przed nami jakąś tajemnicę? Uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II dokładnie 6 lat temu, w styczniu. Człowiek otrzymał misję rządzenia stworzeniem. Tego pełnomocnictwa udzielił sam boski król, kiedy mężczyźnie i kobiecie nakazał być płodnymi, rozmnażać się, zaludniać ziemię, czynić ją sobie poddaną i panować nad rybami, ptakami i każdą żywą istotą na ziemi. Święty Grzegorz z Nysy wyjaśnia: Bóg stworzył człowieka w taki sposób, aby mógł on sprawować powierzoną mu funkcję króla ziemi. Człowiek został stworzony na podobieństwo tego, który rządzi wszechświatem. Jest jego żywym obrazem, który przez swoją godność uczestniczy w doskonałości boskiego wzorca. Chrześcijanie zatem powinni troszczyć się nie tylko o ekologię fizyczną, zakładającą zachowanie środowiska istot żywych, ale także o ekologię ludzką, czyli dbać o godniejsze życie wszystkich stworzeń, apelował Jan Paweł II. Panowanie człowieka nie jest absolutne, ale służebne, jako rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Nie jest to posłannictwo absolutnego i ostatecznego Pana, lecz sługi Królestwa Bożego powołanego do kontynuacji dzieła Stwórcy, dzieła życia i pokoju. Jego zadaniem określonym w Księdze Mądrości jest władanie światem w świętości i sprawiedliwości. Wystarczy jednak spojrzeć na naszą planetę, by natychmiast zauważyć, że człowiek zawiódł Boże oczekiwania. Zniszczył lesiste równiny i doliny, zanieczyścił wodę, ziemię, powietrze, zielone obszary zamienił w pustynię, w nieobliczalny sposób wprowadził przemysł, dewastując, żeby posłużyć się alegorią Dantego Alighieri, ów ogród, jakim jest nasze otoczenie, nasze miejsce zamieszkania. Dlatego należy inicjować i popierać nawrócenie ekologiczne, które w ostatnich dziesięcioleciach uczyniło ludzkość bardziej wrażliwą wobec katastrofy, ku której zmierza. Człowiek przestał być sługą Stwórcy, ale ten niezależny despota. Zaczyna jednak rozumieć, że musi wreszcie zatrzymać się nad przepaścią. Należy z zadowoleniem odnotować coraz większe zainteresowanie jakością życia i ekologią. W grę wchodzi nie tylko ekologia fizyczna, zakładająca ochronę środowiska istot żywych, lecz także ekologia ludzka, która by czyniła bardziej godnym istnienie stworzeń, strzegąc podstawowego dobra, życia we wszystkich jego przejawach, przygotowując środowisko dla przyszłych pokoleń, środowisko coraz bardziej zgodne z zamysłami twórcy. A teraz o wpływie gospodarstwa domowego na stan środowiska. Obok produkcji przemysłowej i rolniczej, działalność bytowa ludności może być przyczyną zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Egzystencja człowieka w jego miejscu zamieszkania ściśle jest związana z zaspokajaniem podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, takich jak spożycie artykułów żywnościowych, konsumpcja dóbr materialnych oraz zasobów energetycznych. Dla zaspokojenia wymienionych potrzeb współczesnego człowieka pracuje rolnictwo oraz wiele dziedzin nauki i przemysłu. Ochrona środowiska zwykle kojarzy się z wysokimi nakładami finansowymi, systemem oświaty, nowymi technologiami przyjaznymi dla środowiska. Proces ochrony środowiska powinien rozpoczynać jednak w najbliższym miejscu ludzkiej egzystencji, jakim jest dom i jego najbliższe otoczenie. Czasem bardzo proste zabiegi, to jest oszczędność wody, energii elektrycznej, segregacja odpadów, jak też kompostowanie resztek organicznych, mogą przyczyniać się do ochrony środowiska. Pogłębiona analiza czynności i zabiegów wykonywanych w miejscu zamieszkania ma istotny wpływ na poprawę warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych ludności. Technogenne oddziaływanie człowieka na środowisko jest przyczyną zmian w składzie chemicznym otaczającego świata oraz wszystkich żywych organizmów. Nadmierne ilości substancji szkodliwych, przenikając z gleby, wody i powietrza prędzej czy później odbijają się na zdrowiu człowieka, m.in. w postaci chorób nazywanych cywilizacyjnymi. Mianem tym określa się uszkodzenie narządów oraz ich funkcji, jak też funkcjonowanie organizmu jako pewnej całości. Żywy ustrój, podejmując próbę przystosowania do zmienionych warunków, poddany jest często nadmiarowi pewnych substancji, nawet poza granicę stanu równowagi, a więc homeostazy. Adaptacja może dotyczyć całego zespołu mechanizmów biologiczno-immunologicznych, a w szczególności reakcji enzymatycznych, powodując tym samym obniżenie bariery odpornościowej ustroju. W wyniku takiego stanu wszelkie czynniki chorobotwórcze, biologiczne, fizyczne, chemiczne, a także psychospołeczne mają ułatwiony dostęp do ustroju. Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwie domowym są procesy spalania paliw stałych, płynnych i gazowych, a także często odpadów z tworzyw sztucznych i gumy. W wyniku spalania paliw do powietrza atmosferycznego najczęściej przenikają lotne związki, siarki, azotu, amonu, tlenki węgla, a także wielopierśniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkie, głównie ołów i kadm. W warunkach wiejskiego gospodarstwa domowego bardzo często spalane są odpady z tworzyw sztucznych, a więc opakowania, folie oraz wyroby gumowe, jak opony, obuwie czy rękawice. Działalność tego rodzaju jest niezwykle niebezpieczna, a nawet wręcz zbrodnicza. Należy pamiętać, że w trakcie spalania wyżej wymienionych materiałów powstają tak zwane produkty niekompletnego spalania, które często są bardziej toksyczne niż same odpady składowane na otwartej przestrzeni. Dla przykładu, obecność chloru w odpadach z tworzyw sztucznych prowadzi do powstania w wyniku ich spalenia m.in. kwasu chlorowodorowego i węglowodorów chlorowcopochodnych, to jest dioksyn i furanów, będących silnymi truciznami dla żywych organizmów. Z wymienionych powodów należy całkowicie zaniechać spalania wszelkich wyrobów przemysłowych, to jest opakowania z tworzyw sztucznych, wyrobów gumowych, baterii i tym podobne. Rozwój gospodarczy, przemysłowy oraz urbanizacja w znacznym stopniu przyczynia się do skażenia wód poprzez zanieczyszczenie typu chemicznego. Problem wydaje się niezwykle niebezpieczny, zwłaszcza w przypadku niedorozwoju sieci kanalizacyjnej oraz słabo rozwiniętego systemu oczyszczalni. Ma to miejsce w przypadku gospodarstw wiejskich. W skali naszego kraju 80% gospodarstw wiejskich czerpie wodę z wodociągów, a tylko 20% odprowadza ścieki do oczyszczenia. W wyniku takiego stanu około 66% przydomowych studni wiejskich zawiera wody skażone fizykochemicznie lub biologicznie. Do najczęstszych zanieczyszczeń chemicznych wód wynikających z działalności w gospodarstwie domowym należy zaliczyć detergenty, metale ciężkie, związki fosforu i azotu oraz resztki organiczne, głównie białka i tłuszcze. Detergenty to syntetyczne związki powierzchniowo czynne wchodzące w skład substancji piorących, czyli tenzydów. Bardzo powszechne proszki i płyny piorące oprócz tenzydu zawierają wypełniacze, czyli substancje aktywujące jak polifosforany, krzemiany, pochodne celulozy i skrobi, wybielacze, substancje zapachowe, barwniki i inne. Spośród komponentów preparatów piorących, myjących i czyszczących największe zagrożenie dla środowiska stanowią fosforany, detergenty, a także freony zawarte w opakowaniach aerozolowych, kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Fosforany pełniące wiele ważnych funkcji w procesie prania przyczyniają się do eutrofizacji wód powierzchniowych. Szacunkowe zużycie proszków do prania w naszym kraju od wielu lat utrzymuje się na poziomie około 200 tysięcy ton rocznie. Przy około 30% udziale trójfosforanu sodowego oznacza to odprowadzenie około 15 tysięcy ton czystego fosforu. W warunkach wiejskiego gospodarstwa domowego bardzo często stosuje się środki o wyższym stężeniu niż zalecane przez producenta. Przy braku odpowiedniego systemu odprowadzania ścieków bardzo często rozlewane są one na powierzchni gleby lub dostają się bezpośrednio do wód. Zanieczyszczenie wód pierwiastkami śladowymi ma szczególne znaczenie ze względu na rolę, jaką spełniają wody w obiegu składników chemicznych między różnymi elementami środowiska. Substancje skażające mogą przenikać do wód w sposób bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednimi źródłami zanieczyszczenia wody do picia w gospodarstwie domowym mogą być korodujące metalowe przewody kanalizacji wodnej. Woda może być dodatkowo wzbogacona w kadm, cynk i miedź. A ocynkowane naczynia stosowane do przechowywania żywności oraz płynów są także ich źródłem. Pośrednie źródła zanieczyszczające wody mogą stanowić niewłaściwie składowane odpady oraz nawozy organiczne i mineralne stosowane w gospodarstwie wiejskim, a także pyły, dymy i spaliny zanieczyszczające powietrze atmosferyczne. Odpady z gospodarstwa domowego bardzo często w niekontrolowany sposób rozpraszane w środowisku naturalnym oraz składowane w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych stają się poważnym zagrożeniem dla jakości wód. Substancje chemiczne, w tym metale ciężkie wchodzące w skład tych materiałów, migrują do wód powierzchniowych i gruntowych, stopniowo je zanieczyszczając. Główne źródła tego rodzaju zanieczyszczeń w gospodarstwie domowym to wyroby metalowe, a więc opakowania, wiadra, tworzywa sztuczne, opakowania, naczynia i urządzenia kuchenne oraz wyroby przemysłowe, wspomniane tu baterie, rtęciówki i akumulatory. Bardzo ważny jest również właściwy sposób przechowywania nawozów organicznych, mineralnych i środków ochrony roślin w przypadku gospodarstwa wiejskiego. Do wód opadowych i powierzchniowych metale ciężkie dostają się z powietrza atmosferycznego zanieczyszczonego przez spalanie paliw ciekłych, głównie ołowiem i stałych. Głównymi źródłami zanieczyszczenia przez azotany są zanieczyszczenia typu rolniczego, a ściślej mówiąc, niewłaściwie składowane nawozy organiczne, a więc obornik, gnojówka, gnojowica i tym podobne, lub mineralne zawierające ten składnik. W wyniku takiego stanu rzeczy azotany są wymywane w nadmiernych ilościach do wód powierzchniowych i gruntowych, a tym samym przydomowych studni wiejskich. Azotany są prekursorami mutagennych, a więc zmieniających geny nitrozoamin, zaś spożyte wraz z wodą i artykułami spożywczymi przez ludzi są łatwo wchłaniane i metabolizowane. W organizmie pod wpływem przemian enzymatycznych azotany ulegają redukcji do azotynów. Opisany proces jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, gdyż konsekwencją takiego stanu może być metamoglobinemia, sinica, zakończona nawet śmiercią. Stale powiększająca się ilość opakowań wyrobów przemysłowych i spożywczych, bardzo często wykonanych z tworzyw sztucznych, jak folie, pudełka, butelki oraz metalowych, jest przyczyną niekontrolowanego zaśmiecania otoczenia. Szczególnie źle przedstawia się sytuacja na wsi, gdzie śmieci są nie tylko niewłaściwie składowane, lecz także bardzo często trafiają do pobliskich lasów i przydrożnych rowów, tym samym szpecąc lokalny krajobraz. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego są tworzywa sztuczne, dzięki swojej niezwykłej odporności na rozkład biologiczny przez mikroorganizmy. Tworzywa sztuczne mogą także zawierać wiele substancji szkodliwych, takich jak kadm, chlor i inne. Jak wiadomo, kadm jest niezwykle często stosowany do produkcji tworzyw jako stabilizator oraz pigment do ich barwienia. Szkodliwe działanie dla organizmu ludzkiego wykazują także monomery. Przyczyną zanieczyszczenia przez nie żywności może być niepełna polimeryzacja lub też depolimeryzacja tworzywa pod wpływem czynników fizycznych, światła i wysokiej temperatury. W wyniku tych przemian zachodzą procesy rozkładu tworzywa na niskocząsteczkowe produkty. Uwalniane są w ten sposób plastyfikatory, stabilizatory, emulgatory i barwniki. W bardzo łatwy sposób mogą one migrować do środowiska oraz produktów spożywczych mających z nimi kontakt. Do głównych tworzyw sztucznych, najczęściej stosowanych w gospodarstwie człowieka, należą polietylen oraz zagęszczony polietylen, z których wytwarzane są pojemniki i butelki. Następnie polietylen tetraftalatowy, tworzywo butelek i pojemników i polipropylen, a także chlorek poliwinylu stosowany do wyposażenia samochodów, materiałów budowlanych i produkcji ubrań. Polistyren, z którego produkowane są opakowania, kubeczki, tacki, sztućce i materiały izolacyjne. Dążąc do ochrony środowiska, należy opracować proste metody działań, które w łatwy, a jednocześnie skuteczny sposób wpływałyby na jakość najbliższej przestrzeni egzystencjalnej człowieka, jaką jest jego dom i jego najbliższe otoczenie. A oto niektóre propozycje prostych zabiegów i czynności, jakie mogą wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko życia człowieka. Zmniejszenie ilości odpadów w gospodarstwie domowym można osiągnąć przez preferowanie opakowań wielokrotnego użytku, należą do nich opakowania szklane lub ulegające szybkiej biodegradacji, a więc papierowe. Ograniczenie ilości stosowanych w gospodarstwie domowym przedmiotów z tworzyw sztucznych, to jest plastikowych naczyń i sprzętu kuchennego. Segregowanie odpadów w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Zachęcanie dzieci i młodzieży do zbiórki i sprzedaży surowców wtórnych, a więc makulatury i szkła, które mogą być dodatkowym źródłem kieszonkowego. Spalanie odpadów wykonanych z naturalnych materiałów, to jest papieru, drewna czy słomy. Kompostowanie resztek organicznych lub stosowanie ich jako dodatku paszowego dla zwierząt gospodarskich. Racjonalne wreszcie gospodarowanie odzieżą. Zamiast wyrzucać, zastanowić się należy, czy można ją jeszcze wykorzystać lub przerobić. Zwracać należy szczególną uwagę na opakowania po środkach chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a więc służących do przechowania proszków i płynów do utrzymania czystości oraz puszki w formach i lakierach. Wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia i unieszkodliwienia. Właściwe gospodarowanie zasobami wód i ograniczanie ilości ścieków to racjonalne gospodarowanie zasobami wody stosowanymi do celów gospodarczych, dążenie do korzystania z urządzeń zużywających jej mniejszej ilości. Dalej zbieranie wody deszczowej do podlewania ogrodu i niektórych prac gospodarczych. Stosowanie tylko środków i płynów czystości posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny. Wreszcie ścisłe przestrzeganie instrukcji na opakowaniach i zalecanych dawek. Zbiorcze zmywanie brudnych naczyń w kąpieli wodnej z niewielkim dodatkiem płynu. Odpowiednie przygotowanie naczyń kuchennych przed ich właściwym zmyciem. Lokalizowanie źródeł wody pitnej w znacznej odległości od miejsc działalności gospodarczej i produkcyjnej na terenie zagrody. Wreszcie, chroniąc powietrze przed zanieczyszczeniem, nie spalajmy we własnym zakresie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy. Stosujmy wysokie żywopłoty oraz drzewiastą roślinność liściastą w strefie mieszkalnej zagrody. Ograniczmy liczbę urządzeń spalinowych na rzecz elektrycznych. I wreszcie oszczędzajmy energię cieplną, zimą ogrzewajmy tylko pomieszczenia, w których najczęściej przebywamy. Tyle na dziś, temat będzie kontynuowany. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Były to porady ekologiczne, które prowadził pan dr Leszek Kożuchowski. Dziękujemy serdecznie.